Witam Państwa, jest piątek, 24 kwietnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 9 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W środę zmarło 25 osób, wczoraj 28. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarły już 463 osoby. Resort poinformował dziś o wykryciu 248 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już 10 759. Wyzdrowiało 1944 osoby. PKP wywiezie żywność do Chin. PKP Cargo Connect, spółka zależna PKP Cargo SA, uzyskała możliwość transportu żywności koleją z Polski do Chin, tranzytem przez Rosję. Jak czytamy w komunikacie spółki, udało się rozwiązać problem tranzytu przez Rosję. Moskwa utrzymuje bowiem embargo na polską żywność, ale zgodziła się na kontrolowany przewóz do państwa środka przez swoje terytorium. Podczas przejazdu pociągu przez Rosję na kontenery z żywnością będą zakładane plomby rosyjskiego systemu satelitarnego GLONASS, które pozwalają tamtejszym organom nadzoru sanitarnego kontrolować tranzyt. Ładunki będą przewożone do Małaszewicz. Stamtąd bezpośrednimi pociągami żywność trafi do miasta Xi'an w środkowych Chinach, jednego z najważniejszych punktów na nowym jedwabnym szlaku. Ładunki powinny dotrzeć do Xi'an po 14 dniach. Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo SA, stwierdził: polscy eksporterzy będą mogli szybko i w dużych ilościach dostarczać żywność na chłonny rynek chiński, gdzie nasze produkty spożywcze cieszą się renomą ze względu na ich wysoką jakość. Tymczasem Polsce grozi susza, a co za tym idzie poważne zmniejszenie plonów. Jak podaje Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w marcu padało najmniej w ciągu ostatnich 30 lat. Na obszarze całego kraju opady stanowiły 60% średniej wieloletniej, w pasie Polski centralnej nawet poniżej 40%. Susza atmosferyczna najintensywniej doświadczyła wschodnią część województwa dolnośląskiego, województwo łódzkie, świętokrzyskie, niemal całe śląskie i małopolskie, mazowieckie i południową część województwa wielkopolskiego. Sytuacja jest tak zła, że minister rolnictwa 2 dni temu zaapelował o oszczędzanie wody. Wybory korespondencyjne nie pozbawione ryzyka epidemiologicznego. Krajowy konsultant do spraw epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz w wydanej na prośbę Senatu opinii stwierdziła: z perspektywy obecnej sytuacji epidemiologicznej droga korespondencyjna posiada zalety, zwłaszcza w porównaniu z organizacją wyborów metodą tradycyjną. Jednak należy zwrócić uwagę, że i ta droga nie jest pozbawiona ryzyka epidemiologicznego na poszczególnych etapach realizacji. Czytamy w piśmie. Paradowska-Stankiewicz dodała, że zakres informacji zawartych w ustawie w sprawie przeprowadzenia wyborów jest niewystarczający, aby przedstawić stanowisko eksperckie. Konieczne są dodatkowe informacje o szczegółowych procedurach związanych z przygotowaniem wyborów. Tekst ustawy ich nie wskazuje, bo rozumiem, że jest to dokument techniczny. Natomiast szczegóły dotyczące poszczególnych elementów przygotowania wyborów będą zawarte w rozporządzeniach. Poczta tłumaczy się z nocnych maili do samorządów. Wczoraj w nocy Poczta Polska rozesłała maile do gmin z prośbą o przekazanie list wyborców potrzebnych do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Samorządowcy mają 2 dni na przekazanie numerów PESEL, kodów pocztowych, adresów zamieszkania, imion i nazwisk. Pod wiadomościami nikt się nie podpisał. W komunikacie przekazanym Państwowej Agencji Prasowej Poczta wytłumaczyła, że wniosek wysłano w nocy, aby uniknąć zwłoki. W czwartek wiadomość miała zostać powtórzona i opatrzona wymaganym podpisem kwalifikowanym. Spółka zaznacza, że podstawą prawną do wnioskowania o udzielenie spisu wyborców jest artykuł 99 ustawy z 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, oraz decyzja premiera z dnia 16 kwietnia dotycząca podjęcia przez Pocztę Polską czynności niezbędnych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Wielu samorządowców zapowiedziało, że nie udostępni poczcie wrażliwych danych osobowych. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział: myśmy dostali 2 maile. Wczoraj dostaliśmy mail, który mówił o udostępnieniu lokali wyborczych i o urnach. Natomiast później dostaliśmy kolejnego maila, który dotyczył wydawania danych wrażliwych. W naszej ocenie, w ocenie prawników, ani do jednego, ani do drugiego nie ma podstawy prawnej, powiedział Trzaskowski. Podobnego zdania są władze innych miast, m.in. Katowic, Ciechanowa, Rybnika, Częstochowy i Poznania. Prezydenci Gdańska i Sopotu poinformowali, że złożyli sprawę do prokuratury. Chodzi o złamanie przepisów o ochronie danych osobowych. Podobne kroki zapowiedział prezydent Gdyni. Według zapowiedzi rządu pakiety do głosowania korespondencyjnego mają zostać dostarczone wyborcom na 7 dni przed wyborami. Australia żąda międzynarodowego śledztwa w sprawie rozwoju epidemii koronawirusa. Premier Australii Scott Morrison wezwał Światową Organizację Zdrowia do wszczęcia międzynarodowego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa. Dodał, że wszyscy członkowie Światowej Organizacji Zdrowia powinni być zobowiązani do udziału w śledztwie. Jeśli zamierzasz być członkiem organizacji takiej jak Światowa Organizacja Zdrowia, powinieneś liczyć się z obowiązkami i odpowiedzialnościami z tego wynikającymi. Chcielibyśmy, aby świat był bezpieczniejszy, jeśli chodzi o wirusy. Mam nadzieję, że każdemu innemu narodowi, czy to Chinom, czy jakiemukolwiek innemu państwu, będzie przyświecał ten sam cel, powiedział australijski premier. Wypowiedź Scotta Morrisona padła kilka godzin po tym, jak rząd Australii wezwał państwa G20 do podjęcia działań zmierzających do likwidacji marketów handlujących dzikimi zwierzętami na całym świecie. Rząd australijski argumentował, że takie targi stanowią zagrożenie dla rolnictwa i produkcji żywności. O zamknięcie tego typu targów apelował w środę także amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. W swoim przemówieniu dla amerykańskiego Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej Pompeo skrytykował też Chiny, które według niego wykorzystują koncentrację państw świata na walce z epidemią, by wywierać większe naciski na Hongkong i Tajwan. Pompeo w przemówieniu krytycznie odniósł się także do Światowej Organizacji Zdrowia, która nie poradziła sobie z pandemią. Dyrektor generalny WHO nie wykorzystał możliwości zaalarmowania opinii międzynarodowej, gdy jedno z państw członkowskich złamało reguły funkcjonowania tej organizacji. Obowiązkiem WHO było dopilnowanie, żeby normy bezpieczeństwa zostały zachowane w laboratorium wirusologicznym w mieście Wuhan, powiedział amerykański sekretarz stanu. Szwecja zamknęła ostatni działający w kraju Instytut Konfucjusza. Rząd szwedzki zdecydował o zamknięciu ostatniego funkcjonującego w Szwecji Instytutu Konfucjusza. Powodem decyzji ma być pogarszanie się stosunków z Chinami wynikające z pandemii koronawirusa. Pierwszy w Europie Instytut Konfucjusza na Uniwersytecie Sztokholmskim otwarto w 2005 roku. Instytut zamknięto 10 lat później, a ówczesna wicekanclerz Szwecji Astrid Söderberg-Widing mówiła wtedy, że zakładanie instytutów finansowanych przez inny naród w ramach uniwersytetu jest raczej wątpliwą praktyką. Szwecja jest pierwszym krajem europejskim, który zamknął wszystkie instytuty Konfucjusza. Stosunki szwedzko-chińskie uległy pogorszeniu już przed pandemią koronawirusa, kiedy w listopadzie 2019 roku władze chińskie aresztowały szwedzkiego wydawcę Gui Minhaja za drukowanie tekstów krytycznych wobec prezydenta komunistycznych Chin Xi Jinpinga. Skrajna lewica w Niemczech nawołuje do demonstracji 1 maja. 1 maja w Niemczech, mimo braku pozwolenia i rządowych ograniczeń spowodowanych pandemią, mają odbyć się demonstracje skrajnej lewicy. W internecie pojawiło się wiele wezwań do demonstracji w różnych miastach Niemiec, mimo trwającego tam wstępnie do 3 maja zakazu większych zgromadzeń. Skrajnie lewicowy portal Indie Media podaje, że w całych Niemczech zostały ogłoszone spontaniczne demonstracje, parady samochodowe i flashmoby. Nielegalne, legalne, miej to gdzieś, niezarejestrowane lub zarejestrowane w Berlinie i na terenie całego kraju odbędą się protesty, demonstracje rewolucjonistów 1 maja, napisano na portalu. Dotychczasowi inicjatorzy dużych lewicowych demonstracji pierwszomajowych w Berlinie zapowiedzieli, że przedstawią swoje plany w najbliższy poniedziałek. Niemieckie media podają również, że odbyły się już szczegółowe rozmowy o możliwych działaniach w grupach przygotowawczych. Aktywiści podkreślają, że nie pozwolą państwu dyktować warunków protestu, ale twierdzą, że poważnie traktują zagrożenie zarażenia się koronawirusem. Niezależnie od formy protestu, który odbędzie się wieczorem 1 maja, wzywamy do podjęcia zdecentralizowanych działań w dniach 30 kwietnia i 1 maja, piszą i dodają. Przy waszych działaniach zwracajcie uwagę na odstęp, noście rękawiczki i zakrywajcie twarze. Na całym świecie według oficjalnych statystyk już 2 737 tysięcy osób zaraziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Potwierdzono oficjalnie 192 tysiące zgonów. Za wyleczone uznano już prawie 752 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych koronawirusem zakaziło się już 887 tysięcy osób. Liczba zgonów przekroczyła dzisiaj 50 tysięcy. We Włoszech zmarło 25 tysięcy osób, w Hiszpanii 22 tysiące, we Francji 21 tysięcy, w Wielkiej Brytanii 19 tysięcy. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo.
Tymoteusz Hecki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kusowicz.
Witam Państwa ponownie.
Witamy, a na łączach jest Michał Fałek. Witam Ciebie, Michale.
Witam Was serdecznie i witam naszych widzów. Bardzo mi miło.
A będzie też z nami redaktor Hanna Szen z Tajwanu, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o polskim skandalu lotniczym na Tajwanie. Niewiele osób może to zauważy, ale możecie sobie zobaczyć na stronie lotu, jak lotnisko w Tajpej, w Tajwanie jest nazwane, w jakiej kategorii, w jakim kraju w ogóle lotnisk się znajduje w wyborze. To możecie sobie zobaczyć pracę domową, potem Wam to rozwiążemy ją w trakcie programu, a my zaczynamy od tematu rodem z lat, nie wiem, 80., jak ta olimpiada w Moskwie była, to tam który to był? 80. chyba lata, nie? Co leciało, jechało wszystko na zachód, stąd przecież ten cwaniaczek Salcoeson chyba, tak? Stąd się też nazwał, że tylko on został. No i dzisiaj mamy podobną informację. Polska żywność pojedzie koleją do Chin. Zgoda Rosji mimo embarga. No, wspaniała informacja. PKP Cargo to podaje wprost. Connect, spółka zależna od PKP Cargo, uzyskała możliwość transportu żywności koleją z Polski do Chin tranzytem przez Rosję. Transporty będą organizowane w taki sposób, aby zachowywać rosyjskie restrykcje dotyczące embarga na import żywności z Polski i innych państw unijnych. Czyli jeszcze nam łaskę robią, że nam wywożą tą żywność. Prezes PKP Cargo, pan Czesław Warsewicz, powiedział: przewóz żywności koleją z Polski do Chin przez Białoruś, Rosję i Kazachstan to najszybsza i najbardziej efektywna trasa lądowa i dlatego zależało nam na tym, aby grupa PKP Cargo uruchomiła to połączenie. Polscy eksporterzy będą mogli szybko i w dużych ilościach dostarczać żywność na chłonny rynek chiński, gdzie nasze produkty spożywcze cieszą się renomą ze względu na ich wysoką jakość. No, ktoś powie: no to dobrze, no bo rynek zbytu rośnie, nie popadają polskie firmy, ktoś może tak powiedzieć, ale ja sobie zestawiłem to z informacją sprzed wczoraj. Organizacja Narodów Zjednoczonych, to pisały główne portale, to jest zdaje się z Interi, ostrzega przed kolejnym możliwym skutkiem pandemii koronawirusa. Chodzi o klęskę głodu, o biblijnym rozmiarze. Może dotknąć nawet 265 milionów ludzi na świecie. No, te informacje dwie zbiegają się niebezpiecznie blisko siebie, bo z jednej strony mamy głód, z drugiej strony będziemy wysyłać polską żywność do Chin. Jak myślicie, czy to jest dobrze, że Polska produkuje tej żywności, że i Polakom starczy, no a i będzie można zarobić, czy skończy się głodem, tak jak za komuny?
Może jest to właśnie wspaniała okazja dla Polski. W końcu te pociągi, które jadą z Chin do Polski pełne, nie będą wracały puste. No tak trochę przewrotnie sobie żartuję. Rzeczywiście kiedyś to był czas, do którego nawiązałeś, kiedy do Związku Radzieckiego Polacy eksportowali węgiel, a w zamian za to Związek Radziecki otrzymywał od nas pszenicę. I teraz jest szansa, żebyśmy również takie dobre biznesy robili z towarzyszami z Chin. przypomnijmy, to są komuniści. To są komuniści, którzy są zbrodniczym, można powiedzieć, reżimem panującym w Chinach, którzy nie wolą ponad miliard swoich rodaków i którzy są odpowiedzialni za tę chińską zarazę, która obecnie panoszy się i rozwala cały świat. Czy jest tak, że ci komuniści czekają na polską żywność z otwartymi ramionami? Ja w to wątpię. Ta informacja, którą podałeś, na której bazujemy, jest to informacja, że dopiero jest taka możliwość do handlu z Chinami, do wywożenia do nich polskiej żywności. Ja osobiście myślę, że skończy się to tylko na jakichś tam obietnicach, tak jak to było z tymi jabłkami słynnymi, które mieliśmy wysyłać z Polski do Chin kilka lat temu, mieliśmy zalać Chiny polskimi jabłkami. Skończyło się na tym, że taki miąższ jabłkowy czy mus jabłkowy z Chin żeśmy do Polski wprowadzali. Myślę, że Chiny nie będą kupować polskiej żywności. To jest jakaś informacja PR-owa, natomiast rzeczywiście grozi nam, no, na pewno, nie wiem, czy w Polsce grozi nam głód, raczej tego się nie spodziewam, natomiast na pewno nie grozi nam głód z powodu braku produkcji żywności. Polska rzeczywiście ma nadprodukcję żywności, natomiast grozi nam wielka drożyzna żywności. Rzeczywiście zbliża się duża susza, zbliża się suchy, no już teraz jest praktycznie zagrożenie suszą bardzo duże i zbliża się taki rok, gdzie ceny żywności prawdopodobnie poszybują w górę. Jeżeli złożymy to z tym, że wiele polskich rodzin nie będzie miało środków na funkcjonowanie, na robienie zakupów z racji tego, że teraz praktycznie gospodarka jest zamrożona i to też nie bez udziału czy nie bez winy polskiego rządu jest zamrożona i będzie jeszcze zamrożona przez długi czas, to skończy się tym, że polskie rodziny, których duża część nie ma swoich oszczędności, nie ma zapasów pozwalających im na bezpieczne trwanie przez kilka miesięcy w takim stanie gospodarki, jaki jest, nie będą miały środków na kupowanie żywności, której będzie mniej oczywiście i która będzie droższa, no to w tym sensie może rzeczywiście dotknąć nas głód, może nas dotknąć głód, szczególnie tych, którzy są, no nie są dobrze sytuowani. To może w Polsce wystąpić w tym roku.
Czy to jest tak, że my musimy do Chin wysyłać tą żywność, nie możemy jej sprzedawać, nie wiem, do Niemiec, do Francji, które zaraz będziemy mówić, szykuje się tam wielki krach gospodarczy, nie możemy na przykład do Stanów Zjednoczonych wysyłać tej polskiej żywności, musimy do Chin ją eksportować?
Możemy sprzedawać gdzie chcemy, natomiast ja myślę, że tym razem Chińczycy jednak będą chcieli przyjąć naszą żywność i obawiam się, że grozi nam powtórzenie przy żywności tego samego manewru, który zrobili z maseczkami i tym podobnym sprzętem.
Tam później
teraz, kiedy
nam, tak?
szykuje się klęska głodu, kiedy jest susza w Polsce już i na Ukrainie, w Szwecji, w wielu innych krajach też się szykuje, a w innych mówi się o przynajmniej zmniejszeniu plonów z powodu braku rąk do pracy. No teraz ludzie nie...
W
krajach zachodnich tak zwykle te rolnicze prace wykonywali ludzie właśnie tu ze wschodu, oni teraz tam nie jeżdżą. No, Afryka to jest w ogóle oddzielny jeszcze temat. I teraz, kiedy grozi ta klęska suszy, klęska z mniejszych plonów, to Chińczycy będą chcieli po pierwsze ściągać żywność, żeby mieć dla siebie więcej. Też tam plagi szarańczy i w Afryce, i w Iranie, i do Chin dociera, żeby mieć dla siebie. A jeśli by tak się zdarzyło, że ściągną więcej, to potem będą na tym zarabiać, tak jak na maseczkach. Także myślę, że tym razem będą już chcieli przyjąć tę żywność. I myślę, że też dlatego Rosja się zgodziła ją przewieźć. No wiemy, że Rosja z Chinami tu współpracuje w dużej mierze, więc myślę, że tutaj jakieś dogadanie nastąpiło, żeby móc to ściągać. No a tymczasem w Polsce póki co żywności nie brakuje, ale jest kolejny już dość suchy rok, a mówi się, że ten może być najbardziej suchy od 100 lat. Już takie eksperci prognozują. Wysiew się opóźnia, bo w suchą ziemię się nie sieje. Plony tego zboża ozimnego bardzo słabe. marzec ponoć był, jak mówią wody polskie, najbardziej suchy od 30 lat. No kwiecień, no sami widzimy, tu deszcz był może raz w okolicy Lublina i to taki ledwo co.
Parę minut.
Ziemia już jest sucha na głębokość 30 cm. No jeśli to się drastycznie nie zmieni, no to plony będą bardzo niskie, no i wtedy już, szczególnie zbóż, wtedy już, no pytanie, czy w takiej sytuacji chcemy wysyłać żywność za granicę, czy jednak trzymać u siebie na te gorsze czasy dla siebie. ONZ tu prognozuje głód biblijnych rozmiarów. Ja przypomnę, że w Biblii jest właśnie historia głodu w Egipcie i wtedy opisywany tam Józef, syn Jakuba, został zarządcą i przygotował na tę klęskę właśnie przez magazynowanie przez kilka lat żywności po to, żeby na następne kilka lat głodu wystarczyła. No, myślę, że to jest raczej przepis.
No, nasi pisowcy wiemy, że w tłustych zmarnowali tłuste lata rozdawnictwem 500 plusów, przeróżnych świnio plusów, PKS plusów. To wiemy także o żadnych zapasach. Myślę, że nie ma mowy, ale to, co Michale, ty powiedziałeś o tej groźbie drożyzny, to już widzimy, przecież jeszcze nie transportujemy tej żywności do Chin, a już żywność, mówi się, że żywność, inflacja na żywności poszła 10%. To widzimy, nie wiem, na przykład cena papryki już jest pod 20 zł teraz niekiedy, tak? Kiedy wcześniej była pod 10, tak? Że rzeczywiście ta drożyzna idzie. Pytanie, jak myślicie, jak zareagują Polacy na to? Czy przełkną tą sprawę, czy jednak dojdzie do jakichś strajków, tak jak wtedy w latach 80., no to przecież ta Solidarność, strajki wybuchały nie ze względów na jakieś polityczne wydarzenia, tylko właśnie na ceny mięsa, ceny żywności. Czy możemy podobnej sytuacji oczekiwać teraz w Polsce?
Myślę, że nie. Polacy niestety zostali wytresowani przez obecną władzę do tego, że jest, no, do takiej propagandy, czy do takiego myślenia, że jest przecież dobrze. Mają 500+, które jest przecież siłą napędową polskiej gospodarki, to już nieraz żeśmy krytykowali, to już i pani premier Szydło mówiła kilka lat temu o tym, że programy socjalne są siłą napędową polskiej gospodarki. Ostatnio powtarzał to ten nasz nieszczęsny prezydent Andrzej Duda, że 500+ jest najważniejsze i to jest podstawą bytu polskich rodzin. I rzeczywiście polskie rodziny, szczególnie te biedne, no korzystają z tego socjalu i myślę, że będzie Polaków stać na coraz mniej i jest stać na coraz mniej, tak? No bo tak jak mówisz, papryka, no wszystkie inne warzywa, owoce coraz bardziej drożeją i coraz mniej możemy sobie pozwolić na coraz mniej za środki, za pieniądze, które mamy do dyspozycji, ale nie jest to póki co rzeczywiście taka szokowa zmiana, tylko te ceny rosną cały czas powoli. My też rozmawialiśmy o tym ostatnio, że szykuje się prawdopodobnie inflacja w związku, no oczywiście, z kryzysem, też i z drukowaniem pieniędzy na potęgę przez rząd. O tym może też powiemy później, jakie to są kwoty, jak rząd rozbuchał praktycznie drukowanie pieniędzy i zaciąganie pożyczek przez państwo. To przecież odbije się oczywiście na portfelach Polaków, ale to może być rozłożone spokojnie na przestrzeni kilku miesięcy, czy nawet powiedzmy pół roku, czy roku, czyli może być tak, że ludzie nie będą mieli tak jak w socjalizmie rzeczywiście tym PRL-owskim, kiedy była mniej więcej stała cena za kiełbasę, powiedzmy, czy za mięso i nagle rząd podniósł tę cenę o kilkadziesiąt procent i rzeczywiście to było wielkim szokiem, uderzeniem dla Polaków, którzy się oburzyli i wyszli na ulicę. Teraz ta cena rośnie systematycznie. Jeżeli ktoś sobie porówna ceny chociażby właśnie mięsa, wędlin sprzed pół roku, to zobaczy, jaka to jest różnica, ale jeżeli ktoś chodzi i kupuje co tydzień czy co dwa tygodnie zakupy i to tam dodaje po parę procent do każde zakupy, no to on nie odczuwa tej różnicy tak drastycznie. Można powiedzieć, że Polacy Tak jak jest taki dowcip, tak, że ktoś mówi, że jego podwyżki cen paliw akurat teraz ma obniżkę, no ale powiedzmy podwyżki cen jedzenia nie uderzają, bo on zawsze kupuje za 50 zł, tylko że będzie coraz mniej powiedzmy kupował i będzie coraz mniejszy, można powiedzieć też, albo coraz gorsze rzeczy będziemy kupowali, czy coraz gorszej jakości produkty żywnościowe będziemy musieli kupować, żeby no starczyło nam na zakup tych produktów. Także będzie następowała pauperyzacja i zubożenie społeczeństwa coraz większe, tak już biednego rzeczywiście społeczeństwa, ale myślę, że ci rządzący, którzy nami rządzą, oni są na tyle sprytni, że nie robią takich ruchów gwałtownych, które by doprowadziły rzeczywiście do rozruchu społeczeństwo. A społeczeństwo jest karmione dodatkowo propagandą, przecież cała telewizja reżimowa nie na darmo dostała 10 miliardów. Można zobaczyć, jakie pieniądze dostali, a jakich pieniędzy brakuje choćby na sprzęt właśnie medyczny do walki z chińską zarazą. Telewizja dostała ogromne pieniądze, radio dostało publiczne ogromne pieniądze, będą cały czas uspokajać Polaków, że jest dobrze, że tutaj nasz naczelnik państwa święty Jarosław i święty Mateusz dobrze o nas dbają i naprawdę nie mamy się o co gniewać i czego żałować.
Tutaj odnośnie Polaków dzisiejsza Rzeczpospolita pisze podaje ciekawe informacje. Tytuł jest: niezwykle pesymistyczne wnioski z badań skutków epidemii. W Polsce mamy dzisiaj do czynienia z zerwaniem koniecznej w demokracji więzi między rządzącymi i obywatelami. Takie wnioski płyną z badania skutków społecznych i gospodarczych w dobie epidemii prowadzonych przez profesora Markowskiego i profesor Żerkowską-Bala z SWPS. I o co chodzi? Jak czytam w Rzeczpospolitej, aż 80% uczestników badania zgadza się z twierdzeniem, że PiS źle robi, zmuszając obywateli do udziału w majowych wyborach prezydenckich. Aż 70% zgadza się z twierdzeniem, że przeprowadzone w maju wybory będą nieważne, gdyż pogwałcono konstytucję i ordynację wyborczą. Również 70% badanych uważa, że kampania wyborcza była nieuczciwa, bo możliwość jej prowadzenia miał tylko Andrzej Duda. Także jeśli chodzi o koronawirusa, zapytano i aż 90% wskazało na pierwszym miejscu, czego się obawia, że zagrożenia dla gospodarki jako całości, 85% obawia się najbardziej wybuchu drożyzny, inflacji i tak dalej. Przeprowadzono to na próbie 700 dorosłych Polaków. No, te informacje pokazują, że Polacy jednak no, być może nie dadzą się tak robić w cudzysłowie w balona, że widzą, że z tymi wyborami jest coś nie tak, że ten PiS no, gwałci wszystkie prawa obowiązujące w Polsce, prąc do tych wyborów. To są duże liczby, 80%, 70%. Jak myślicie, czy to wpłynie na wyniki tych wyborów? Czy PiS się jednak cofnie? Czy Polacy gdzieś tam w końcu się otrząsną? No tylko pytanie, otrząsną się i co dalej? Nie? No bo nie mamy na razie wyboru. Czy po prostu będą się nie zgadzać, ale nie będą nic robić, żeby ten PiS pozbawić władzy?
Bo tutaj można, jedno zdanie, też chcę dać dojść do głosu, ale jedno zdanie powiem. Jest jeszcze też sondaż wyborczy i zobaczcie, jakie są wyniki sondażu wyborczego, bo owszem jest, ludzie źle oceniają PiS, że chce przeprowadzić na siłę wybory i że to jest po prostu skandaliczne. Zresztą całe to grzebanie przy kodeksie wyborczym, przy tej ustawie antykryzysowej, która pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą praktycznie kompetencji do przeprowadzenia wyborów, to jest skandaliczne, ludzie to widzą. A z drugiej strony jest sondaż prezydencki, w którym prezydent Duda wygrywa w cuglach, ma 60 kilka procent poparcia, jeżeli by dzisiaj były wybory, a drugi kandydat, to już nawet nie jest ta nieszczęsna pani Platformy Obywatelskiej, pani Kidawa-Błońska, ale tam pozostali kandydaci mają po 7-6% poparcia, czyli w tym momencie ludzie źle oceniają PiS, ale Duda nie ma z kim przegrać, to jest tragedia.
No tak jest, niestety. No to może wpłynąć na frekwencję, może tam mniej ludzi w ogóle te pakiety wyjmie ze skrzynek, czy wypełni i potem wrzuci, niż gdyby byli przekonani, że to jest wszystko w porządku. No ale ktoś tam wygra te wybory, no ktoś, na kogoś część ludzi zagłosuje, no tu frekwencja nie wpływa na ważność wyborów. Zresztą teraz mam wrażenie, że nic nie wpływa na ważność wyborów, bo robią co chcą, nie patrząc na to, czy ustawa jest, czy nie ma, czy uchwalona, czy nieuchwalona. minister Sasin już wybory przeprowadza, chociaż jeszcze nie ma do tego
poczta maile prawnej, już, poczta żeby wysyłać maile, PESEL-e tam,
żeby tak? wysyłać tak, te spis wyborcze. Wyborców, chociaż no, tu się powołuje na tę poprzednią jeszcze podstawę, że tam część w tej ustawie, część ludzi miała te korespondencyjne. Swoją drugą, nie wiem po co poczcie PESEL do przeprowadzenia tych wyborów, jak oni mają tylko przesyłki w jedną i drugą stronę, to powinny mieć tylko adresy.
Głosy.
Te PESEL-e są już na kartach wyborczych, to, no, ale no... W ogóle kazali sobie wysyłać to nie zahasłowanym plikiem, tam nie podpisany, to powinni ten mail był niepodpisany z nazwiska, potem wysłali drugi, żeby podpisać już nazwiskiem. Także no widać, że nie mogą sobie poradzić z tą organizacją już, to co dopiero będzie przy wyborach, już nie mówiąc o tym, że no nie każdy przebywa w miejscu akurat w tym momencie, gdzie jest wpisany w spisie wyborców, przejechać nie może, dopisać się nie może, bo nie ma jak, więc no tu no nie da się przeprowadzić w ten sposób teraz wyborów. I no myślę, że wielu Polaków się oburzy, ale no skutki tego może zobaczymy przy wyborach parlamentarnych najbliższych. No bo w wyborach prezydenckich no to już no, nie bardzo jest co z tym zrobić. Można zgłaszać te wszystkie nieprawidłowości do sądów, do trybunałów, ale no, nie spodziewamy się po polskim sądownictwie jakichś tu działań. No, przed Trybunał Stanu no to trzeba mieć większość w Sejmie, żeby coś zrobić. No. Może w wyborach parlamentarnych dopiero jakaś reakcja, no ale tu też no, zmienią na platformę.
No nie ma na kogo głosować, to jest niestety, to jest to co mówimy, zmowa okrągłego stołu, na jakąś konfederację rosyjską, no to jest niestety polski ból Polaków, tak? I trudna nasza dola, ale sami sobie na nią zasłużyliśmy, bo przecież Polacy wybierali tych polityków przez te kilkadziesiąt lat. I ja bym chciał Was jeszcze teraz zmienić troszeczkę temat. Porozmawiajmy o tym, jak Polska radzi sobie z koronawirusem na tle innych krajów, bo szczególnie w ostatnim czasie mamy informacje na przykład o Nowej Zelandii, o Australii, że tam te krzywe już się spłaszczyły, że tam już tych przypadków jest mało, ale no, ktoś powie to wyspy gdzieś tam daleko, ale nie trzeba daleko szukać, Czechy, Słowacja. Słowacja w ogóle ma bardzo mało przypadków, tam 1500 dalej jest. To samo Czesi. Czesi mieli dużo, bo Czesi mieli więcej niż Polacy. Czesi przyrastali więcej, szybciej niż my, ale dzisiaj na przykład mamy w Czechach kilka przypadków. Jeden, tak? Czy zaraz, bo gdzieś patrzyliśmy. Dzisiaj jest jeden nowy przypadek w Czechach, podczas gdy w Polsce już jest 248 przypadków. Te kraje, podobnie jak my, troszeczkę wcześniej zamknęły granice, podobnie jak my wprowadziły te różne kontrole, zamknęły szkoły. Jak myślicie, dlaczego, na czym polega ta różnica? Dlaczego w Polsce ta liczba zakażonych, mniej więcej utrzymuje się ta dzienna liczba nowych przypadków na stałym poziomie już od 3 tygodni, to jest między 300, bardziej tak pod 400 a 500 przypadków, czyli wzrost jest liniowy, a w tych krajach obserwujemy już załamanie koronawirusa.
No, Czechy wprowadziły obowiązek noszenia maseczek miesiąc temu. Więc może tu można poszukać między innymi.
Przypominamy, minister Dworczyk mówi, że nie ma potrzeby.
A minister zdrowia nie wiedział, po co są maseczki. Teraz już podobno wie. Czesi też troszkę wcześniej tam zamykali. No, byli bliżej Włoch, więc też mieli większe tutaj pewnie większy strach przed tym. No, poradzili sobie, oni też współpracują z Tajwanem bliżej, więc pewnie korzystali z tych doświadczeń. Ściągali maseczki, których nie mieli, teraz mają. Ten obowiązek maseczek też na pewno pomógł. No, wiemy, że on ogranicza rozprzestrzenianie wirusa przynajmniej od osób zarażonych do innych, a też w jakiejś mierze ogranicza zarażenie siebie nawet, zależnie od tego, czym zasłonimy twarz. Także no, podjęli te działania, których myśmy nie podjęli. Oczywiście trzeba tu też oddać, że mimo wszystko nasz rząd tak zareagował lepiej niż rząd hiszpański, brytyjski czy włoski. Niewątpliwie nie ma u nas takiej katastrofy, to w porównaniu z tamtym tyle można oddać. I to raz rząd, a dwa Polacy przede wszystkim, no nie zachowali się tak jak Hiszpanie czy Włosi, którzy robili, czy Brytyjczycy, którzy robili sobie wielotysięczne imprezy w czasie, kiedy koronawirus już szalał po całym kraju.
Przypominam o lewicowej manifestacji, gdy...
Lewicowa manifestacja
8 marca,
8 marca w Hiszpanii.
Tak, w Madrycie już było 1000 przypadków.
W Brytanii koncerty, tam jakieś różne imprezy sportowe, Włochy, Hiszpania też, mecze i tak dalej, to wszystko się odbywało. No u nas raz, troszkę później do nas to dotarło i już z większą świadomością podeszliśmy. No rząd mimo wszystko jakoś opóźniony, ale mimo wszystko no reagował i reaguje tymi restrykcjami. No to jednak pozwoliło ograniczyć, ale też wiemy, że i widzimy, że mógł zrobić dużo więcej. Zresztą widzimy. Myśmy o to apelowali.
Tak. Przecież jedną rzecz ułożyć.
Proszę, pod koniec lutego mówiliśmy o robieniu zapasów i przygotowywaniu kraju, kiedy we Włoszech pierwszy przypadek stwierdzony był 20 lutego. Można się było przygotowywać.
Tak. Proszę, Michale.
Można dołożyć jeszcze jedną rzecz, którą Czesi i Słowacy zrobili, a której nie ma w Polsce. Oczywiście maseczki, to o czym Cezary powiedział, to jest jedna ważna rzecz. O tym już redaktor Hanna Shen mówiła w naszej telewizji już kilka tygodni, jeśli nie kilka miesięcy temu, pokazując na przykład Tajwanu, że to jest ważne. Polscy politycy to olewali i wyśmiewali, a Czesi i Słowacy wprowadzili taki obowiązek miesiąc przed Polską, nawet dając przykład choćby w telewizji czy w rządzie, przecież to premier bodajże Słowacji jako jeden z pierwszych polityków europejskich występował w maseczce publicznie. Polscy politycy do tej pory tego nie praktykują, czyli nie dają przykładu swoim obywatelom. Polacy, mimo iż rzeczywiście Hiszpanie i Włosi zachowywali się dużo gorzej od Polaków, ale Polacy z kolei się zachowują niestety gorzej niż Czesi czy Słowacy. A druga rzecz to są testy. Jeżeli spojrzy się na listę państw, które sobie dobrze poradziły rzeczywiście z koronawirusem, z tą chińską zarazą, to są kraje, które dużo testują, które rzeczywiście testują prawie że masowo. Czesi przetestowali 2% prawie swojej populacji, Polska 0,5% populacji, czyli można powiedzieć w Czechach zrobiono 4 razy więcej testów, czyli szybciej wyłapujemy tych, którzy są chorzy i ich izolujemy. I wtedy rzeczywiście, jeżeli czerwiemy te poziome, można powiedzieć, kanały transmisji, no to jest większa szansa, że szybko wypłaszczymy tą krzywą zachorowań i państwo będzie mogło wrócić do normalnego funkcjonowania. W Polsce mało się testuje, a wręcz są naprawdę przypadki w mediach, są opisywane, też możemy państwu podać, ludzi, którzy mimo iż są chorzy, nie mieli szansy na testy, ponieważ zgłaszają się do sanepidu, sanepid odmawia. Dzwonią do szpitala, szpital odmawia. Dopiero gdzieś tam poprzez znajomych lekarzy załatwiają sobie dostęp do testów. To jest po prostu skandaliczna sytuacja. Państwo polskie powinno być przygotowane nie tylko sprzętem typu maseczki miesiąc wcześniej czy 2 miesiące wcześniej, ale powinniśmy mieć taką ilość testów, żeby każdy obywatel, który tego potrzebuje, mógł być przetestowany. Możemy też pokazać przykład Wielkiej Brytanii, która w najbliższym czasie wyselekcjonowała 2 miliony takich pracowników, którzy są niezbędni dla gospodarki, żeby ona ruszyła. Oni i ich rodziny będą mieli natychmiastowy dostęp do testów, darmowych oczywiście testów. W Polsce możemy o tym zapomnieć. Także maseczki jedno, testy drugie. I to wszystko jest nieprzygotowanie PiS-u, który po prostu, no to są chłopcy w krótkich spodenkach, którzy myślą, że rządzą, a tak naprawdę są nieudolni i niszczą polskie państwo.
To, co powiedziałeś o testach, ja sobie dzisiaj sprawdziłem. Polska na 46 krajów Europy jest na 34. miejscu pod względem ilości testów na milion mieszkańców. To jest około 6 tysięcy testów zrobiliśmy na milion mieszkańców. Jesteśmy za Białorusią, za takimi krajami naprawdę, gdzie ten koronawirus nie jest poważnie traktowany. Ja myślę, że też...
Odwróć tabelę, Polska na czele.
Też rzuca światło, bo mówiliśmy, że Polacy dobrze zareagowali na początek, przestali wychodzić, miasta były puste, ale teraz to się zmienia i też mamy informację o ciekawym sondażu, że co szósty Polak uważa, że koronawirus jest łagodną odmianą grypy i nie należy się nim przejmować. I to jest, jesteśmy w czołówce społeczeństw, które niestety tak źle podchodzą mentalnie do koronawirusa. Tu widać, że ta propaganda sowiecka, o której często rozmawialiśmy, jednak no, wywołała spustoszenie i Polacy przestali się w dużej mierze przejmować koronawirusem. Ale wiem, że jest z nami już redaktor Hanna Szen. Nie wiem, czy nas słychać.
Dzień dobry, tak, słyszę bardzo dobrze.
Panią bardzo serdecznie rozmawiamy. Zaczęliśmy od tematu, że Polska teraz będzie mogła wysyłać żywność do Chin pociągami. PKP Cargo będzie sobie mogło tam pomimo embarga w Rosji wysyłać polską żywność. Zastanawialiśmy, czym to się skończy, czy głodem, czy drożyzną w Polsce. Teraz przeszliśmy do omawiania sytuacji tych krajów podobnych do Polski, jeśli chodzi o miejsce polityków też, tak jak Słowacja, Czechy, że tam pomimo na przykład w Czechach, że ten koronawirus szalał dużo szybciej, zaczynał się szybciej, rósł szybciej, to teraz już został opanowany w Polsce. Mniej więcej od miesiąca obserwujemy cały czas taki sam wzrost i nie widać, żeby było lepiej, a już wiemy, że są nowe terminy matur. Już w czerwcu rząd wie, że będzie mógł przeprowadzić od 8 czerwca matury, pod koniec czerwca egzaminy ósmoklasisty, teraz to się nazywa. Ale chciałem panią redaktor zapytać o ten skandal z Tajwanem. Mówiliśmy już o tym też wcześniej, wczoraj. Polska pierwszy raz w historii poleciał samolot LOT-u na Tajwan przywieźć prezent, tutaj za darmo, pomoc medyczną, a w locie na stronie LOT-u cały czas lotnisko w Tajwanie, na Tajwanie, w Tajpej znajduje się, o możecie tu zobaczyć Państwo, na liście rozwijanej, tam są kraje i jest China, tak, Chiny. I są dwa lotniska i Tajpej jest właśnie w tej kategorii lotnisk chińskich. Czy to jest skandal, czy to jest jakieś małe niedopatrzenie? Jak pani myśli? Po prostu system tak działa, no i no niestety tak jest.
Czy nie, to jest akcja, którą chyba 2-3 lata temu przeprowadziły Chiny. One zaczęły zmuszać linie lotnicze, żeby wpisywały Tajwan, Tajpej czy inne lotniska, lotnisko na południu Gaosią, jako lotniska podlegające chińskiej jurysdykcji, czyli umieszczane pod nazwą Chiny wraz z innymi miastami chińskimi. Także to już jest kwestia no, dłuższego czasu. Ja widzę tu chyba 2016, tak? No to i wiele firm na całym świecie lotniczych było do tego zmuszanych. Donald Trump między innymi ten temat poruszył, nazwał to orwellowskim nonsensem, robienie czegoś takiego. I Polska się bardzo szybko podporządkowała i rzeczywiście tak wpisała Tajpej jako jedno z lotnisk, jako jedno z miast należących do Chin. Oczywiście mówimy o Chinach ludowych. I wydaje się, że jest odpowiedni moment, żeby no, teraz to zmienić, dlatego że no, mamy pierwszy lot rzeczywiście z Warszawy do Tajpej LOT-u. Być może jest to taka zapowiedź tego, że no jest szansa na to, żeby te loty były częstsze i nie tylko po cargo, ale w przyszłości, jak już świat wróci do takiej normalności, także żeby były to loty pasażerskie. Ale myślę, że taki też moment, no, kiedy widać, że Tajwan nam rzeczywiście pomaga. Dostaliśmy 500 000 masek, teraz kolejny sprzęt medyczny, tym razem no, myśmy to zakupili, to co znalazło się w samolocie, to jest zakupione przez stronę polską, ale wiemy, że Tajwan otrzymuje zamówienia z bardzo wielu miejsc, także no, to, że Polska jest, no chyba to jest pierwszy samolot z Europy, który taki przylatuje i zabiera, to rzeczywiście jest to no, coś, to, i stronie polskiej tutaj trzeba duże brawa i tajwańskiej, że się dogadały i że coś takiego zostało załatwione. Tajwan nie stawia, jak widać, żadnych warunków. Nie mówi nam, że wyśle nam maski, ale my musimy tutaj uznać właśnie Tajwan, jako wpisać jako nazwę gdzieś tam na jakichś stronach, tylko po prostu uważa, że teraz należy pomóc i pomagać. W związku z tym wydaje mi się, że odpowiednio działaniem ze strony polskiej powinno być teraz poprawianie tych wszystkich różnych stron internetowych czy różnego rodzaju wydarzeń. Pamiętajmy, że nie tak dawno mówiliśmy o konkursie chopinowskim, gdzie też Tajwan został zakwalifikowany, pianiści tajwańscy jako pochodzący z Chin. Więc to jest taki odpowiedni moment, żeby podziękować za tę pomoc właśnie w ten sposób, żeby po prostu wpisywać wszędzie Tajwan.
No to, co pani wspomniała, to jest właśnie dziwny zbieg okoliczności, że na konkursie chopinowskim też delegacja z Tajwanu też tak była podpisana, Chiny, Tajpej, tak?
To nie jest zbieg okoliczności, to są działania, które Chiny bardzo konsekwentnie prowadzą, na każdym kroku nie ustępują, wywierają naciski i te naciski są no, bardzo łatwo. Te zmiany w Polsce tak naprawdę odbywają się bardzo cicho. No zobaczcie Państwo na temat tego konkursu chopinowskiego, tak naprawdę tylko Państwo mówiliście, prawda? One się bardzo sprawnie i bardzo szybko w Polsce odbywają, co świadczy o tym, jak duże wpływy są chińskie w naszym państwie. Ale jak mówię, w tej chwili mamy specjalną sytuację. Widzimy, że rzeczywiście Tajwan nam pomaga i jednocześnie w tym samym czasie widzimy, że Chiny działały na naszą niekorzyść, bo wiemy, że ten samolot nie mógł przelecieć na terytorium Chin, a byłaby to o 2 godziny krótsza trasa, a Chiny się na to nie zgodziły. Nie mówimy tu o jakimś tradycyjnym locie pasażerskim, no Chiny robią czasem takie problemy, nie chcą, żeby inne linie lotnicze latały do Tajwanu, skoro latają do nich, no to robią problemy. To jest specjalna sytuacja. Polska jest zagrożona, Polacy są zagrożeni, są w niebezpieczeństwie, potrzebują pomocy i wtedy, kiedy potrzebują tej pomocy, Chińczycy mówią nie, nie zgadzamy się na to. Także to jest też taki kolejny punkt, to jest kolejne wydarzenie, które pokazuje nam, czym jest naprawdę ta chińska pomoc.
Też warto wspomnieć, że przecież o tym skandalu na konkursie chopinowskim myśmy napisali notkę, żądanie z reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oczywiście polskie media tej sprawy nie poruszyły, ale przypominamy Państwu, że syn prezydenta Donalda Trumpa, Eric Trump, właśnie odpowiedział na informację o tej notce. Napisał, że Trumpowie są z Wami, że Tajwan to nie są Chiny. Także ta akcja telewizji Idź Pod Prąd dotarła, można powiedzieć, prawie najwyżej jak się da. Pani redaktor, zapytam jeszcze, poproszę o komentarz tej wojny, która w Polsce teraz się odbywa. TVN z TVP, tutaj to nie jest tylko wojenka telewizji, ale to jest już teraz konflikt międzynarodowy. Ambasador Mosbacher, przeróżni, z drugiej strony przeróżni polscy politycy. Dzisiaj pan Waszczykowski krytykował panią ambasador. Wczoraj, zdaje się, ministrowie rządu, już nie pamiętam tego, Sęk, jakiś tam Sękowski,
Sęk, tak? To był spraw zagranicznych.
Wiceminister spraw zagranicznych. Jak pani się do tego odnosi? No, zaczęło się od tego, że TVN skrytykował Jarosława Kaczyńskiego, że ten wszedł sobie na zamknięty dla wszystkich innych cmentarz, tak, że w tym czasie Polacy nie mogli odwiedzać cmentarzy. On jako jedyny mógł sobie odwiedzić cmentarz. Skrytykowała też obchody katastrofy smoleńskiej, że tam te żadne normy bezpieczeństwa epidemicznego nie były zachowane. Na co TVP odpowiedziało atakiem, że TVN to jest telewizja założona za komuny, że pan Walter miał związki z SB i tak dalej, i tak dalej. No, na to odpowiedziała ambasador Mosbacher, że to jest część firmy Discovery i ona jest w skrócie uczciwa, tak? Teraz atakują ją inni politycy, pisowcy. Jak pani myśli, czy to jest kolejna jakaś burza w szklance wody, czy to jest jakieś celowe działanie mające jakieś dalsze konsekwencje, dalsze plany?
Przede wszystkim to nie jest temat, którym w ogóle powinny się zajmować. Polscy politycy przede wszystkim nie powinni się tym zajmować, bo to, że dwie telewizje będą między sobą rywalizować i czasem ta rywalizacja będzie taka ostra, wymienią jakieś ostre słowa, no to to może się wydarzyć. Ale to nie jest coś, czym kolejni polscy politycy, zwłaszcza teraz, kiedy, no jak mówię, jesteśmy właściwie w bardzo niebezpiecznej sytuacji, można wręcz powiedzieć, że w jakimś stanie wojny, no, a oni zajmują się tym, co tam jedna telewizja powiedziała o drugiej. No i co jeszcze pani ambasador powiedziała. Ja uważam, że pani ambasador w ogóle mogłaby się nie wypowiadać w tej sprawie, ale miała do tego prawo, pokazała za to polskim dyplomatom, jak to jest, jak się broni firmy ze swojego własnego kraju. Tutaj jedyną rzeczą, jaką polscy dyplomaci i polscy politycy powinni się zastanawiać, to jest, czy oni by zrobili to samo, czy tak samo by bronili polskiej firmy. No, telewizja Idź Pod Prąd może od razu powiedzieć, że nie, bo wy mieliście Państwo przykład, kiedy uczestniczyliście w akcji Say Yes to Taiwan i ambasada polska nie rzuciła się wam na pomoc, kiedy zostaliście zaatakowani przez Chińczyków za to. Nie, ambasada polska i polski MSZ nie bronił tutaj telewizji Idź pod prąd, tylko się tłumaczył umową podpisaną przez komunistyczną wtedy Polskę i nadal komunistyczne Chiny. No to widać, jak to jest, pania Mosbacher po prostu dała lekcję, jak co się robi, jak ona reprezentuje Stany Zjednoczone i staje w obronie amerykańskiej firmy, i ta sprawa powinna się tutaj zakończyć. Jedyne, co możemy sobie w tej chwili, powinni politycy polscy rozmawiać, to właśnie, czy my byśmy zrobili to samo, broniąc polskich firm i polskich obywateli. Jako osoba od wielu lat mieszkająca za granicą, też bym tu postawiła znak zapytania. Czy polscy dyplomaci rzeczywiście potrafią tak bronić chociażby polskich obywateli. Uważam, że to jest akcja w tej chwili podgrzewana, która ma zniechęcić Polaków do Stanów Zjednoczonych. I dlatego kolejni politycy się tutaj wypowiadają. Ten konflikt, zwłaszcza teraz w tej chwili amerykańsko-chiński, widać, że narasta. W Polsce, uważam, jest bardzo małe zrozumienie. Nie mówię tu o widzach telewizji Idź pod prąd, ale chociażby takich, którzy oglądają media publiczne, jest bardzo małe zrozumienie tego zagrożenia. Polacy nie rozumieją tak naprawdę, co Chiny zrobiły z koronawirusem, a właściwie czego nie zrobiły. I na to narzucany jest jeszcze właśnie konflikt taki wyimaginowany ze Stanami Zjednoczonymi. W całej tej sprawie bardzo ładnie zachowała się pani ambasador. Miała wywiad w telewizji TVN, gdzie powiedziała jako dyplomatka parę miłych słów i o Polsce, i o polskim rządzie. Pokazała też klasę, bo powiedziała, co to znaczy wolność słowa, i podała to na przykładzie. Powiedziała, że TVN bardzo często krytykuje prezydenta Trumpa, ale to nie znaczy, że ona by na przykład apelowała, żeby TVN zniszczyć. Mają po prostu do tego prawo. Naprawdę bardzo dobry wywiad. Dużo tam padło ciekawych rzeczy o Chinach, a więc widzowie TVN usłyszeli, co trzeba o Chinach. Zwłaszcza, i wydaje mi się, że to był taki bardzo ważny element tej wypowiedzi, myślę, że celowo także pani Mosbacher wystąpiła, żeby to powiedzieć, wspomniała o 5G i powiedziała, że nie wyobraża sobie, że jakiekolwiek państwo, które jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, może budować 5G z Chinami. Bardzo polecam ten wywiad, naprawdę taki z klasą, to jest taka odpowiedź z klasą na to wszystko, co w tej chwili, co robią polscy politycy i niektórzy polscy publicyści, bo zauważyłam, że na przykład pan Ziemkiewicz, zdaje się, tutaj też się właśnie bardzo uaktywnił, atakując panią ambasador.
To przytoczę, rzeczywiście polecamy bardzo, bardzo mocno ten wywiad, możemy zobaczyć go jeszcze raz na slajdzie, żebyście go mogli państwo znaleźć, ale słowa pani ambasador, myślę, coś nie do pomyślenia dla polskich polityków, bo one pokazują właśnie, tak jak pani powiedziała, że ona wolność słowa ceni sobie dużo wyżej niż sympatie polityczne, bo tak, siedzę tu w TVN i mogę powiedzieć, że uwielbiam wasze programy. Czy sądzę, że bywacie stronniczy wobec prezydenta Trumpa? Zapytała, po czym sama udzieliła odpowiedzi: tak, tak sądzę. Czy mi się to podoba? Nie. Dodała, że mimo tego będzie bronić wolności stacji, byście mogli mówić, co tylko chcecie. Zaznaczyła, że mogą jej się nie podobać opinie ludzi, ale będzie broniła ich praw do wyrażania swoich poglądów. Bardzo piękne słowa, o tym mówił wczoraj już pastor Paweł Chojecki, właśnie komentując ten atak, dlaczego ona tak mocno broni tej stacji. To samo było wcześniej, przecież też ta stacja była atakowana, kiedy ten list wyciekł tajny właśnie jej do polskiego rządu. Widać, że rzeczywiście Amerykanie bronią tej wolności słowa w Polsce. No, coś nie do pomyślenia dla polskich polityków, żeby bronić stacji, która atakuje własną frakcję polityczną, to myślę, że to jest niedościgniony niestety na razie wzór dla Polaków. Zaczęła pani, powiedziała pani redaktor, przytoczyła tą naszą akcję Say Yes to Taiwan. Możemy ją w tym momencie przypomnieć państwu, ten krótki wycinek, po którym tak źle, tak zaatakowała nas ambasada chińska, Global Times chiński, i po czym, jak polska z kolei ambasada powiedziała, że ona się umywa ręce, Polska uznaje politykę jednych Chin i porozumienie Bierut Mao Tse-tung. Poprosimy teraz o ten krótki materiał.
This year, Poland celebrates the 100th anniversary of regaining independence.
In our history, Polish people fought for independence of many nations. We fought for your freedoms and ours. That's why now we support you in struggle with communist China. And we encourage you to declare independence.
Say no to communist China.
Say yes to Taiwan.
Hello, Taiwanese friends. This is Ivan Belostenko for Ishpatron TV from Warsaw, Poland. We want to express our support for your fight for independence and for your right to call for referendum. We'll pray for you and we fully support you 100%. Freedom-loving Poles are behind you. Thank you for this and God bless.
Zapytam jeszcze panią redaktor o to, co pytałem naszych gości wcześniej, zanimśmy się połączyli. Dlaczego pani zdaniem Polska dalej nie wypłaszczyła, czy wypłaszczyła, ale nie zahamowała ilości przyrostów zachorowań na koronawirusa? Porównywaliśmy Polskę z krajami takimi jak Czechy, Słowacja, Nowa Zelandia, Australia, tam wszędzie, gdzie podobne restrykcje jak w Polsce wprowadzano w podobnym czasie, no oczywiście wcześniej, trochę niż wcześniej, też te maseczki, o czym mówiłem. Mówiliśmy, prowadzono nakaz ich noszenia wcześniej, to te zakażenia spadają, a w Polsce już prawie od miesiąca utrzymują się cały czas na tym samym poziomie. Ta krzywa jest liniowa, ale cały czas rośnie w górę. Zgonów też jest dużo, jak na ilość stwierdzonych przypadków. Jeśli chodzi o Polskę, dlaczego tak się pani zdaniem dzieje?
Znaczy ja myślę, że jednak to było troszkę później niż te inne kraje, typu właśnie Czechy i chyba nie tak rygorystycznie, znaczy przez długi czas, no maseczki dopiero teraz wprowadzono obowiązkowe, przez długi czas wręcz było przekonywanie Polaków, że one tak naprawdę nie są zupełnie potrzebne, podczas gdy no Czesi nawet jak nie było takiego przykazu, no to wiedzieli, że powinni to nosić i władze do tego zachęcały. Także wydaje mi się, że no, tutaj pokutuje oczywiście nie tak późne, jak to było i w Hiszpanii i we Włoszech i takie zupełne, tam można powiedzieć, było wręcz olewanie na początku. No tego nie mieliśmy, ale i tak mimo wszystko za późno podjęliśmy pewne kroki. No w przypadku Polski na pewno też bardzo słaba opieka medyczna. To kraje, które mają gorsze systemy medyczne, słabszą opiekę medyczną, no płacą za to cenę i te wysokie zachorowania w polskich szpitalach niestety to odzwierciedlają. No i zupełne nieprzygotowanie, dlatego że w tej chwili dopiero polskie szpitale, polscy lekarze i pielęgniarki dostają taki podstawowy sprzęt. No niestety okazuje się, że głównie dostają go z Chin i może się okazać, że on nie spełnia swojej roli. Także to bym wymieniła jako takie najbardziej ewidentne powody tego, że cały czas nie mamy jeszcze tego piku. Cały czas będzie to szło w górę i obawiam się, że może w najbliższych tygodniach iść dużo poważniej w górę, dlatego że w tej chwili no na przykład, nie wiem, moja rodzina mówi, że w Warszawie widać, że ludzie po prostu wyszli na ulicę i nie, poza tym, że noszą maski, bo trzeba, to zupełnie innych rygorów nie przestrzegają, chociażby tego social distancing. Jest takie przekonanie, że właściwie no już teraz życie wraca do normy, a liczby zachorowań i umarłych na to nie wskazują. No cały czas jest to stan ogromnego zagrożenia.
Myślę, że rzeczywiście, no bo ludzie nie mogą za długo żyć w takiej kwarantannie i myślę, że Polska rzeczywiście zmarnowała ten okres, bo już mniej więcej miesiąc jesteśmy zamknięci, ale to często zamknięcie państwa polskiego, te działania polskie to są mocno na papierze, ta kwarantanna, gdzie przecież ci ludzie, którzy przyjeżdżali z zagranicy, czy chorzy, byli na kwarantannie, ale ludzie, którzy z nimi mieszkali, to już nie byli na kwarantannie, mogli sobie wychodzić, gdzie chcieli, zarażać, roznosić, jeśli były te przypadki, przecież dopiero zaczęliśmy testować ludzi na kwarantannie dosyć późno. To samo kwestia zamknięcia granicy. Słyszy się powszechnie, też wczoraj rozmawiałem z kolegą z Opolskiego, gdzie tam przyjechała rodzina z Niemiec. Normalnie się zalogowała gdzieś tam u siebie. Nie zgłosiła nigdzie do sanepidu, nikt jej nie kontrolował. Przyjechali jak gdyby nigdy nic, czyli też na granicy jakoś też pewnie ich nie zarejestrowano. Dopiero sąsiedzi gdzieś tam donieśli, no i ten sanepid w końcu im tą kwarantannę zaaplikował, ale myślę, że to Polska zmarnowała ten czas, że państwo nałożyło te restrykcje, czasami zbyt duże, mówiliśmy, jakieś te lasy, tam, że nie można było tych ryb kupować, to te filmiki śmieszne na Twitterze, gdzie tam ten policjant tam chodził i szukał tego zamówienia i tam groził mandatem. Także wprowadziliśmy jakieś restrykcje za duże, a jednocześnie tych klasycznych restrykcji, kwarantanna, zamknięcie granic, nie było wprowadzone. No i teraz pytanie, czy już nie jest za późno, w tym sensie, że Polacy już mają dosyć, pogoda jest ładna, wszyscy chcą wychodzić na ulicę, chcą spędzać czas na dworze, no a tutaj wcale tych warunków, jeśli chodzi o koronawirusa, nie ma. Czy też myślisz, że to się skończy tym, że no w końcu ta krzywa wystartuje, czy dalej będziemy sobie iść liniowo, no i w końcu gdzieś tam przyjdzie lato i jakoś tego koronawirusa zwalczy?
Nie mamy żadnych danych wskazujących na to, że lato zwalcza koronawirusa. No, w tych cieplejszych krajach też jest cały czas obecny i powoduje zachorowania. Także tu no, nie można na to przynajmniej na razie jeszcze liczyć. Może lekarstwa się okażą skuteczne i to pomoże. A co do tej sytuacji, opierając się na tych danych teraz, jest dość duże zagrożenie, że faktycznie krzywa, czyli liczba zachorowań pójdzie w górę. Teraz patrzymy na te dane poświąteczne. No był ten jeden rekordowy dzień w niedzielę. Od tej pory trochę są niższe te liczby jak na razie, ale nie spadają dalej. Na wychodzenie całkowite na pewno jest za wcześnie. No, na wchodzenie do lasów no to nie jest jakiś problem. Teraz może być problem z powodu suszy, to jest inna sprawa, żeby nie powodować pożarów w lasach, to inna rzecz. Co do tego, że te zakazy są na papierze, to najgorsze, że czasami ich nie ma na papierze, bo są, tam można dyskutować w ogóle nad legalnością tych zakazów, nawet jeśli są rozsądne i dobrze, że Polacy się do nich stosują, niezależnie od tego. Na przykład właśnie ten zakaz do lasów był wątpliwy w świetle ustawy o epidemii, no bo mamy zapisany w ustawach zakaz, ale właśnie z powodu suszy i ten jest, no, być może będzie niedługo. No dobrze, że przełożono te matury. Nie wiem, czy czerwiec to jest wystarczająco wcześnie. Myślę, że w takiej sytuacji napiętej i problemów z edukacją, no to można było dać tym maturzystom czas do września na przykład. A jak będzie w czerwcu, to nie wiadomo. No to zależy od nas, oczywiście zawsze. No, tu zakazy zakazami, a to czy my będziemy nosić te maseczki odpowiednio, czy będziemy zachowywać odległości, no to zależy od każdego z nas. No, jeśli chcemy jak najszybciej przerwać tę kwarantannę, no to trzeba się do niej jak najbardziej stosować. Wtedy to zagrożenie szybciej minie.
No, miejmy nadzieję, że Polacy jednak nie dadzą się ogłupić tej propagandzie rosyjskiej, która mówi, że to jest tylko lekka grypka, chociaż mówiliśmy, że już co szósty Polak niestety tak uważa.
Jeśli nawet zwykłe statystyki grypy można porównać, nawet te najwyższe szacunkowe WHO mówią, że rocznie na grypę umiera i te okołogrypowe powikłania od 290 tysięcy do 650 tysięcy ludzi rocznie. No to jest niecałe 2000 maksymalnie dziennie. Teraz na COVID-19 przy tych wszystkich kwarantannach i przy
zamknięciu wielkiej części świata.
Pamiętajmy, że to się dopiero zaczęło. No we Włoszech pierwsze zachorowania stwierdzone to był 20 lutego. Już może nie pamiętam, to jest 2 miesiące. Także no, on się cały czas rozwija. I mamy 5 do 8 tysięcy zgonów dziennie na świecie, czyli kilkukrotnie więcej.
No w Polsce przecież to rocznie na grypę umiera, to mówiliście w tym programie, pamiętam w zeszłym tygodniu około 150 osób, to jest maks, a teraz mamy prawie pod 500 już zmarłych na koronawirusa. Jeszcze chciałem na koniec poruszyć temat taki gospodarczy, bardziej zapytam panią redaktor i Michała Fałka, nie wiem czy nas też Michał słyszy. Bo mamy informacje, wcześniej podawaliśmy informacje o wskaźniku PMI dla Chin, że tam jest najniższy, będzie najniższy w historii i to był w skali tam To jest wskaźnik, który mówi nam o tendencjach inwestorów. Jeśli jest na poziomie 50 punktów, no to wskazuje, że ten gospodarka ani się nie rozwija, ani się nie zwija. Tak? Jeśli by było 100, no to już jest maksymalny wzrost. I tam w Chinach wtedy było mówione, że będzie 20 kilka punktów, z tego co pamiętam. A dzisiaj mamy informację z Niemiec i z Francji, że tam to już Business Insider tytułuje, że to nie jest załamanie, to już jest krach, bo w Niemczech przewidują, że to wskaźnik PMI wyniósł 15,9 punkta. Oczekiwano, że będzie 28,5 punkta, tak? Czyli prawie 30 jest 15 punktów, czyli to jest rzeczywiście krach. We Francji jest jeszcze gorzej, usługi PMI w usługach wyniosło 10%. Jak pani redaktor się spodziewa, czy to jest rzeczywiście krach, koniec być może Unii Europejskiej takiej, jaką teraz znamy, czy to jest szansa dla Polski, żeby nasza gospodarka w jakiś sposób zastąpiła te wielkie gospodarki Niemiec i Francji?
Jeżeli będziemy mówić o eksporcie żywności do Chin, jeżeli to będzie naszym głównym tematem i tym będą się media zajmować, no to nie mamy żadnej szansy na to, dlatego że na to, żeby rzeczywiście gospodarka polska jakoś wykorzystała tę szansę, bo rzeczywiście tak jest. Widzimy, że kraje Europy Zachodniej będą miały bardzo duże problemy i w związku z tym możemy wykorzystać ten moment także, żeby bardziej zaistnieć na tych rynkach, a dostęp do tych rynków jest dużo łatwiejszy i także jest dużo tańszy, bo transport kosztuje dużo taniej. Pod względem biurokracji, której właściwie prawie wcale nie ma, no trzeba tylko znaleźć klientów, właściwie jest tu tylko koszt transportu i nic więcej. Także no to jest dla nas, powinien być podstawowy rynek i rzeczywiście tym powinniśmy się teraz zajmować, a nie myśleniem o tym, czy my będziemy wysyłać żywność na rynek chiński, bo o tym mówimy już od momentu tych magicznych jabłek i nic z tego nie wyszło i tak samo nie wyjdzie z tą żywnością. To jedynie tylko będzie takim argument, którym Chińczycy będą nas szantażować, znaczy będą nam mówić, że tak, otwieramy rynek, ale za chwilę zamkniemy, bo wy nie chcecie naszego Huawei i tak dalej. Także tak, oczywiście. Dodatkowo to, że wiele firm będzie się wycofywać z Chin i będzie szukało nowych miejsc inwestycji, to znowu te inwestycje można ściągnąć do Polski. To jest to, co mówiłam, że poza taką grupą, która dziś ma walczyć z wirusem w Polsce, grupą, która także będzie walczyć z dezinformacją, także powinno być coś takiego. Na Tajwanie są codziennie konferencje prasowe tego centrum dowodzenia w sprawie epidemii i tam bardzo często temat właśnie fake newsów jest także poruszany, więc mówi się i o tym aspekcie medycznym, ale także i o aspekcie dezinformacji i to powinno być w dużo większym stopniu także w Polsce akcentowane przez władze i media te mainstreamowe. A dodatkowo powinna być inna grupa, która zajmie się gospodarką i spojrzy na to, co po koronawirusie albo już teraz można zrobić, żeby zachęcić polskie inwestycje do Polski inwestorów i co można zrobić, żeby pomóc polskim eksporterom wejść na rynki, na które być może mieli utrudnione wejście jak najbliżej Polski. No, Europa jest tutaj najlepszym miejscem.
Na razie obserwujemy to, co pani redaktor przewidywała, że ten cały koronawirus, ta pomoc później w cudzysłowie chińska, która potem przychodzi, nie przychodzi za darmo i Huawei wraca do budowy sieci 5G na rynku europejskim. Mieliśmy informację, zdaje się, z Wielkiej Brytanii, że teraz już Huawei będzie wpisany że będzie uczestniczył w budowie sieci 5G na terenie Wielkiej Brytanii. Też w Polsce, też ostatnio były te przypychanki, że ten telefon Donalda Trumpa, mówi się, że dotyczył właśnie wpisu też w ustawie, który miał wpuszczać znowu sieć Huawei do budowy sieci 5G w Polsce. To pokazuje, że niestety Chiny realizują swoją politykę skutecznie i nawet ten kryzys przejściowy, zaplanowany czy nie, tego nie wiemy, ale na pewno spowodowany w dużej mierze przez Chiny, czy całkowicie przez Chiny, wykorzystują na razie z sukcesami. Jak pani myśli, czy rzeczywiście, czy Stanom uda się zatamować ten nowy atak Huawei na świat, na Europę, czy gdzieś tam niestety te Amerykanie będą w odwrocie?
Czy samo to, że pani ambasador w tym wywiadzie w TVN nie poruszyła szczególnie temat 5G, wydaje mi się, że to świadczy o tym, że nie były sygnały, że strona polska być może tutaj będzie jednak ugnie się pod dla Huawei i otworzy swój rynek. I myślę, że dlatego ona to wspomniała. Oczywiście to jest najlepszy w tej chwili moment dla Chin, dla takich działań. Cały świat jest osłabiony, potrzebuje jakiejś pomocy, potrzebuje pomocy. Chiny oferują, to nie jest pomoc, ale no chcą to wykorzystać także do uzyskania swoich większych wpływów, powiększenia swoich gospodarczych, a także politycznych. To jest moment, który nie będzie trwał bardzo długo, bo wiemy, że już w tej chwili i administracja amerykańska, i Japończycy i coraz inne kraje zachęcają swoje firmy, żeby wycofywały się z Chin. Coraz więcej też państw, przedstawicieli władzy, ale także i różnych organizacji mówi o tym, że Chiny powinny ponieść karę za to, że zaraziły cały świat. Także to nie będzie taki cały czas moment, kiedy Chiny będą wygrywać. One wiedzą, że teraz jest najlepszy moment, żeby rozszerzyć swoje wpływy i na pewno będą robić, no widać, że w Wielkiej Brytanii na razie im się udało. Zobaczymy, co zrobi Donald Trump, bo myślę, że to nie jest koniec tej sprawy obecności Huawei w Wielkiej Brytanii. Myślę, że tutaj pewno jeszcze będą rozmowy z administracją amerykańską. No i zobaczymy, co zrobi Polska. To na pewno w tej chwili myślę, że Chińczycy prowadzą bardzo mocną ofensywę, aby przekonać władze polskie, by Huawei znalazł się przy budowie sieci 5G.
Szczególnie ta informacja z Wielką Brytanią była dziwna, niepokojąca, bo to zdawał się największy sojusznik Stanów Zjednoczonych. Przecież gdy Donald Trump zamykał granice, to zamknął dla całej Europy, a dla Anglii nie zamknął.
Jeszcze to był taki moment, kiedy Brytyjczycy też mówili o odpowiedzialności chińskiej, prawda? Że zdaje się pełniący obowiązki premiera, teraz Dominic Raab, powiedział, że no, relacje z Chinami nie mogą być już takie, jak były, że to trzeba zrobić, dokonać jakiegoś przeglądu. Więc w tym momencie no, druga informacja, no taka zupełnie nie idąca w tym parze, że jednak Huawei zostaje, no to jest jakieś wielkie nieporozumienie. Dlatego, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze nie jest jeszcze koniec tej sprawy, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię.
Pani redaktor, dziękuję Pani za dzisiejszy komentarz. Pozdrawiamy ja bardzo serdecznie. Dziękuję. Proszę przekazywać Tajwańczykom też podziękowania od Polaków za pomoc, którą nam dostarczają. A my przejdziemy teraz, przypomniemy Państwu krótki wycinek z prezydentem Andrzejem Dudą, jak zachęcał do korzystania z chińskiej aplikacji TikTok, jak dziękował Chińczykom za wspaniałe poradzenie sobie z epidemią koronawirusa.
Prezydent Andrzej Duda wystosował specjalną depeszę do prezydenta komunistycznych Chin Xi Jinpinga. Napisał w niej: pragnę przekazać słowa uznania osobiście dla pana przewodniczącego za szybką i zdecydowaną reakcję, która, nie mam co do tego wątpliwości, uniemożliwiła dalszy niekontrolowany rozwój epidemii i w ten sposób ocaliła wiele istnień ludzkich zarówno w Chińskiej Republice Ludowej, jak i w innych państwach. Jestem również pod wrażeniem sprawnego zorganizowania działań odpowiednich służb medycznych, które w tej nadzwyczajnej sytuacji natychmiast pospieszyły z pomocą wszystkim potrzebującym.
Strona chińska nie zadziałała szybko. Chińczycy nie wiedzieli od samego początku, jak bardzo poważny jest ten wirus. Nie zostali ostrzeżeni przez swoje własne władze. Oczywiście ten fragment wypowiedzi został przytoczony przez chińskie media i służy teraz do takiej propagandy, no temu, że przywódcy, w tym przywódca Polski, wychwala władze chińskie za ich osiągnięcia na froncie walki z nowym koronawirusem.
Andrzej Duda w 45-minutowej rozmowie z komunistycznym przywódcą Xi Jinpingiem wyraził uznanie dla działania chińskich władz i służb medycznych w zwalczaniu pandemii. Pandemii, którą same Chiny wywołały.
Tak jak mówiłem, Chiny rozpoczęły na wielką skalę wojnę propagandową. Polska, i to jest ból dla mnie, jest używana w chińskiej komunistycznej narracji jako żyrant chińskich kłamstw przeciwko Stanom Zjednoczonym i przeciwko wolnemu światu. PiS, a przynajmniej prezydent Duda, nie widać, żeby się PiS od niego odcinał, czyli go dalej wspiera, jest dzisiaj matrioszką chińską. Czyli Polska dalej jest w bloku komunistycznym, mentalnie i politycznie. Jest w NATO tylko wojskowo.
Chiny puściły narrację, to jest element tej wojny informacyjnej, że oni przychodzą do nas z pomocą. Wszyscy wiedzą, że to jest płatne. Za chwilę przyjdą i powiedzą: no tak, myśmy wam pomogli, to przecież była pomoc, no przecież was prezydent mówił, że myśmy tak dobrze działali, wy na gwałt potrzebowaliście i myśmy wam pomogli. I to wasz prezydent mówił, wasi politycy. No to skoro myśmy to zrobili, no to teraz wy musicie, no, puścić Huawei.
mamy do czynienia z sytuacją, kiedy złoczyńca wychodzi na zbawcę, rząd PiS-u w tym uczestniczy, a jeszcze dodatkowo chce doprowadzić do sytuacji ekstremalnie niebezpiecznej, na siłę przeprowadzić wybory. Oby do tego nie doszło.
Prawo i Sprawiedliwość w sposób maniakalny dąży do przeprowadzenia wyborów za niespełna miesiąc po to, żeby uratować dupę Dudy. Przypominam, że właśnie Francja zrobiła to. Zrobiła wybory i teraz okazuje się, że w komisjach wyborczych coraz więcej ludzi zgłasza się z komisji, którzy zostali zarażeni.
Andrzej Duda, jeżeli są warunki, by chodzić do sklepu, to są warunki, by pójść do lokalu wyborczego. Prezydent Andrzej Duda prowadzi kampanię wyborczą w najlepsze.
Jaki jest przekaz w polskich mediach i o ludzi wokół Dudy? No, że te maski, ten transport i ta pomoc to została załatwiona dzięki Andrzejowi Dudzie. No, czy to nie jest piękne hasło do kampanii wyborczej? To się wszystko naprawdę układa.
Prezydent Polski zaczął promować chińską aplikację TikTok.
To jest firma, która na przykład bierze udział w programie Pomoc Xinjiangu. Dla Xinjiangu ta pomoc to oznaczała budowę obozów koncentracyjnych. Obok Huawei, główną firmą, która brała w tym udział, to jest właśnie firma, która jest właścicielem tej aplikacji TikTok. Działanie TikToka to było takie etapami. Tak zresztą działają te firmy. One najpierw inwigilują obywateli chińskich tam u siebie, potem tę inwigilację rozszerzają na Chińczyków mieszkających za granicą i następny etap to już jest my wszyscy. Ewidentnie jest to narzędzie inwigilacji i cenzury państwa chińskiego, które chce nam to jakoś fajnie zapakować, no i potrzebuje takich ludzi, którzy to jeszcze ładnie zareklamują, no i dokładnie to zrobił Andrzej Duda. Gdyby to było głupie, to zdarza się, głupi politycy się zdarzają. Ja uważam, to jest po prostu niebezpieczne.
Już nie wiem, co gorsze, czy jego popieranie Xi Jinpinga, czy kompletne upodlenie, ośmieszenie urzędu prezydenta RP.
Zaraz po wizycie Mike'a Pence'a i podpisaniu tego do porozumienia o kwestiach bezpieczeństwa sieci 5G. Wtedy właśnie w Hongkongu, co prawda, ale w takiej gazecie, w której wiemy, że idzie przekaz Pekinu, PiS ostrzeżono, że mogą przegrać wybory, że Chiny mają odpowiednie narzędzia gospodarcze, aby na ten wynik wyborów wpłynąć. No i że lepiej, aby rząd Morawieckiego jednak zmienił zdanie w sprawie Huawei. Być może dla nich dużo ważniejsze jest, nie, że tam jakieś politycy PiS-u będą wybrani, tylko dla nich dużo ważniejsze jest, że prezydentem Polski będzie Andrzej Duda. Oni wiedzą, że to jest ich człowiek.
Witamy po tym krótkim, smutnym, myślę, niestety, wycinku, bo to jest niestety polski prezydent Andrzej TikTok Duda. Jest już z nami z powrotem Michał Fałek. Michale, poproszę Ciebie o komentarz do słów pani redaktor Hanny Szen. Czy chciałbyś się odnieść do tych informacji, czy do tych opinii?
Smutny rzeczywiście jest to wycinek, kiedy prezydent państwa polskiego jest takim panem TikTokiem, tak? Jak kiedyś ktoś oglądał, taki był Teleranek chyba dla dzieci, czy jakiś TikTok, to tam był taki pan TikTok, teraz mamy pana TikToka. To jest żałosne, nawet nieśmieszne, że prezydent poważnego państwa europejskiego robi z siebie takiego maliniaka, tak powiedzmy szczerze, to jest zwykły maliniak, tak się o nim już mówi i nie jest to bez przyczyny. I teraz ten oto nasz prezydent nieszczęsny chwali się, jak to on dzięki swoim wspaniałym kontaktom z przywódcą wolnego świata chińskiego Xi Jinpingiem uzyska dla Polski pomoc w tym koronawirusie, który przecież wiemy, że jest chińską zarazą, eksportowaną wcześniej przez tego Xi Jinpinga również do Polski, pomoc, za którą Polska musiała grube pieniądze zapłacić, powiedzmy. Po drugie, ta pomoc przyjechała z podrobionymi certyfikatami czy atestami, nie wiadomo, czy w ogóle jest przydatna, czy zdatna do użycia, nie jest to kolejny jakiś tam etap zarażania. I po trzecie, też widać, jak ta pomoc była przygotowywana w Chinach, są różne firmy pokazujące, jak Chińczycy traktowali tę pomoc, albo jak wyglądała kompletność tych dostaw. Natomiast tutaj mamy z drugiej strony dostawę za darmo, w geście właśnie przyjaźni, darowaną nam przez wolne Chiny, czyli przez Tajwan, jakoś nie widać, żeby polscy oficjele byli wdzięczni, odbierali, tak jak tę chińską pomoc na lotnisku z wielką pompą, czy wyrażali rzeczywiście uznanie dla Tajwanu, czy podejmowali jakieś z własnej inicjatywy niewymuszone działania zmierzające do uznania Tajwanu na arenie międzynarodowej i rzeczywiście do poprawienia stosunków Polski z wolnymi Chinami. Myślę, że my jako telewizja Idź Pod Prąd i tutaj też redaktor pani Hanna Shen, rzeczywiście należą jej się wielkie słowa uznania, myślę, że możemy mieć swój wkład i swój udział w tym, że ta pomoc z Tajwanu do Polski trafiła, bo to właśnie my mamy, można powiedzieć, kontakt z biurem pani prezydent Tajwanu i to nam niejednokrotnie biuro prezydent Tajwanu czy pani prezydent Tajwanu dziękowała za to, że angażujemy się w to, żeby rzeczywiście Tajwan był rozpoznawalny, żeby Tajwan został uznany na arenie międzynarodowej. Być może właśnie to, co robimy od wielu miesięcy czy od wielu lat, dało właśnie taki dobry owoc, że Tajwan Polskę wybrał jako jeden z pierwszych krajów, którym rzeczywiście pomógł, którym pomógł za darmo, nie licząc tak jak Chiny na jakieś, powiedzmy, konkretne wyrazy wdzięczności, bo przypomnijmy, że Chiny, dając niby pomoc, za którą trzeba płacić, oczekują w rewanżu na przykład uznania sieci 5G projektowanej czy budowanej przez Huawei. Mamy nadzieję, że do tego w Polsce nie dojdzie. Jeżeli by do tego doszło, to byłby rzeczywiście skandal i upadek władz pisowskich, a to, że władze pisowskie rzeczywiście są na pasku Chin i że realizują tę komunistyczną narrację, to choćby pokazuje ten przykład, o którym mówiliśmy, tej afery, można powiedzieć, z TVN-em, gdzie rzeczywiście ambasador Stanów Zjednoczonych, tutaj się zgadzam z panią redaktor Hanną Shen, działa znakomicie po bronie firmy należącej do tego kraju. Natomiast to atakuje ambasador Stanów Zjednoczonych, panią Georgette Mosbacher. Przecież nie politycy opozycji, tylko właśnie politycy Prawa i Sprawiedliwości. Atakują ambasador Stanów Zjednoczonych, że działa na rzecz wolności słowa. Mimo iż ta telewizja TVN krytykuje Donalda Trumpa i to pani ambasador Stanów Zjednoczonych wyraziła jasno, to działa na rzecz wolności słowa. A polscy pisowcy są hipokrytami i obłudnikami, bo atakują polityka przymierzonego kraju, o którym mówi się, przecież mówią, że tutaj Stany Zjednoczone są naszym partnerem strategicznym, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a tak naprawdę atakują Stany Zjednoczone, realizując chińską komunistyczną narrację. To jest hańba, hańba, jeszcze raz hańba pisowców.
To myślę ważne słowa, o których powiedziałeś też o roli naszej telewizji w tej pomocy tajwańskiej, bo rzeczywiście to, o czym powiedziałeś, prezydent Tajwanu kilkukrotnie już pisała do nas podziękowania. To samo o naszej petycji, pierwszej polskiej petycji, która udała się do Donalda Trumpa, która zebrała 100 tysięcy podpisów, petycja w sprawie pociągnięcia Chin do odpowiedzialności. O tej petycji też pani redaktor Hanna Shen mówiła, że wszystkie media na Tajwanie mówiły jednego dnia i rzeczywiście wtedy przyrost tych podpisów był największy, tak, że ta petycja została zablokowana w ogóle na dwie doby, właśnie po tym, jak na Tajwanie było o tym głośno. Także myślę, że rzeczywiście rola naszej telewizji jest nie do przecenienia w tej sprawie. Odnośnie Tajwanu polecamy Wam najnowszą naszą notkę na stronie idźpodprąd.pl pod tytułem Skandal. Pomimo, że Tajwan pomaga nam walczyć z wirusem z komunistycznych Chin, na oficjalnej stronie rządowych linii PLL LOT Tajwan nadal figuruje jako część Chińskiej Republiki Ludowej. Wzywamy władze PiS do natychmiastowej reakcji. Ta notka trafi do polskich mediów. Zachęcamy Was, żeby ją promować, rozsyłać i mówić o tym, bo rzeczywiście myślę, że jest to dobry czas, żeby polskie podejście państwa polskiego do Tajwanu zmieniło się w obecnej sytuacji, bo o Tajwanie się w Polsce mówi albo mało, albo wcale, a teraz jest dobry czas, chociaż też został trochę zmarnowany, bo samolot z Tajwanu przyleciał i co, witał go premier Morawiecki, nie wiem, czy widziałeś, z Sasinem, żeby tam gdzieś stali, nie wiem, Patkowski gdzieś pod pachą nie stał tam czekając.
W tym czasie drukuje karty wyborcze całymi nocami, bo musi zdążyć.
Będą drukowane wybory.
No oni stali...
A teraz byłaby lepsza okazja do witania, no bo znaczy tego pierwszego ładunku z Tajwanu, bo Tajwan faktycznie dał te 500 000 maseczek w prezencie. No to tutaj można by zrozumieć, że premier tu dziękuję za prezent, a wcześniej no to były zwykłe zakupy. No, no premier dziękuję tu, że nam przysłali to, za cośmy zapłacili.
Można by zrobić takiego mema, właśnie jak Morawiecki z Sasinem tam stoją, ten samolot witają, jak Siara z Wąskim też czekali na Jose Antonio Moralesa. Nie wiem, czy kojarzysz tą scenę z Królewów Dwóch i właśnie wziął i wylądował. Tak właśnie oni witali chiński samolot, znaczy z chińską pomocą.
To jest dobra okazja, żeby zmienić relacje z Tajwanem i to jest dobra okazja, żeby zmienić relacje z komunistycznymi Chinami w końcu na właściwe, czyli pozrywać te związki, przyciągać kapitał właśnie, który wychodzi z Chin, te wszystkie inwestycje do nas, a na Chin, do Chin domagać się po pierwsze odszkodowań, po drugie nałożyć cła, żeby sfinansować te wszystkie straty, jakie mamy, a u nas likwidować tymczasem biurokrację, nadmierne podatki, żeby te wszystkie fabryki przenosiły się do nas i na tym zarabiać.
To jest dobra okazja, tylko że niestety Prawo i Sprawiedliwość jest partią o komunistycznych korzeniach, no ale musimy wywierać wpływ, nacisk, bo myślę, że jak to świnie, one się pod naciskiem zawsze ugną. Także taka nasza rola, wiecie Państwo, że staramy się tą rolę pełnić jak najlepiej. Michale, chciałeś coś jeszcze dodać?
No tak, póki co widać, że więcej dla dobrych stosunków gospodarczych i w ogóle politycznych, czy można powiedzieć więcej w polityce zagranicznej z wolnym światem, robi teraz niewielka telewizja z duchowej stolicy Polski, z Lublina, niż rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwija jedynie stosunki z komunistycznymi dyktatorami.
Taka niestety jest przykra prawda, bo nawet ten kontakt z Tajwanem, no niby jest, tak? No ten samolot pierwszy raz poleciał, no coś się dzieje, ale no nie zostało to wcześniej. Przecież Tajwańczycy przysłali te prezenty też za darmo i też cicho było w mediach na ten temat. No a jak przyleciał chiński samolot, to wiecie Państwo dobrze, co się działo w polskich mediach. Przechodzimy już do ogłoszeń. Przypominamy, że jedną z form wsparcia telewizji Pod prąd jest przekazanie 1% podatku dochodowego na Fundację Twój Ruch. Widzicie na slajdzie numer KRS, który trzeba wpisać: 40456259. Ten numer jest na naszych stronach, można go znaleźć, bo dla tych Państwa, którzy nie wiecie, nasza telewizja nie utrzymuje się z żadnych dotacji rządowych, chińskich czy jakichkolwiek innych, tylko z Waszych wpłat, za co jesteśmy oczywiście Wam bardzo wdzięczni, ale myślę, że widzicie wartość też tego, co robimy i jesteście zadowoleni z tego, jak wykorzystujemy te pieniądze, które nam powierzacie. A już 30 kwietnia startuje konferencja kreacjonistyczna online oczywiście, na której mówcą będzie syn pana Chovinda, Erik Chovind z Creation Today. Zgłaszajcie się na adres zjazd.chrześcijan@icpodprat.pl, koszt 20 zł, liczba miejsc ograniczona. Można też dołączać na Facebooku. Myślę, że wielka gratka dla tych wszystkich, którzy interesują się stworzeniem, interesują się pochodzeniem życia. Taki gość w telewizji Idź Pod Prąd gościł już kilkukrotnie, ale konferencji jeszcze z takim gościem nie mieliśmy. Był też już wcześniej, pamiętacie, na żywo mieliśmy konferencję z profesorem Mortensonem, też właśnie z Creation Today. Te nagrania można zobaczyć na naszym YouTubie. Przypominamy, że można słuchać telewizji Pod Prąd przez telefon. Wystarczy zadzwonić pod numer 81 466 9316, a także zachęcamy Was do słuchania naszego radia na stronie Idź Pod Prąd FM. Nowa ramówka dzisiaj o 20:00, kolejny odcinek audycji dla dzieci Wieczorek. Zapraszamy, nowa projekt, nowa pozycja na radiu Idź Pod Prąd. O 20:30 zapraszamy na studium listu do Hebrajczyków z pastorem Chojeckim pod tytułem Nauka Biblia, czy są w konflikcie. A jutro o 13:00 film Pawła Machały Moja podróż do nieba, czyli opowieści Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii za chlebem, a znaleźli Jezusa. Film został zrealizowany na terenie Anglii i Szkocji i zapraszamy Was teraz na krótki zwiastun tego filmu, który jutro o 13:00 będziecie mogli zobaczyć na naszym kanale.
przyjechałam do UK, aby połączyć rodzinę, ponieważ mój mąż już wcześniej przyjechał tutaj za chlebem.
Jako młode małżeństwo nie mieliśmy nic, także widzieliśmy drogę, chcieliśmy, może nie wiem, czy to na skróty, czy to nie na skróty, ale iść właśnie drogą taką, żeby się dorobić jak najszybciej jakiegoś fajnego samochodu, domu, na wakacje pojeździć, także taki był plan przyjazdu.
Tak się w moim życiu zdarzyło, że strasznie zachorowałem i po wyjściu z tej choroby zacząłem się zastanawiać właśnie o sensie, o świecie i tak dalej, i myśleć o śmierci po prostu, że za jakiś czas to już się spełni ta śmierć i co będzie.
A jak się już zacznie wierzyć w Boga, to człowiek się zaczyna zastanawiać, czego on chce. Jeśli nas stwarzał, to po co?
Wydawało mi się, że przyjechałem tu po lepsze życie, a tu w Anglii akurat znalazłem Jezusa. Spotkałem Go i On nadał mi sens, nadał sens mojemu życiu.
Wtedy odkryłem prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa. Wtedy zrozumiałem, co zrobił dla mnie na krzyżu Golgoty. I od tamtej pory moje życie nabrało prawdziwego sensu.
Nie zamieniłbym teraz mojej wiary w Boga, w nic innego. Jest to dla mnie najdroższe. Ja nie czuję się samotny. Owszem, tęsknię za rodziną, ale wiem, że mam zawsze Jezusa Chrystusa.
No i chciałabym wrócić do Polski i mieć psa ze schroniska.
Także już jutro o 13:00 ten materiał, Moja podróż do nieba, a o 18:00 kolejna część reportażu Biblia w 3D z Izraela. I odnośnie Izraela, ostatnie ogłoszenie, zapraszamy po programie na Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, temat co lepsze, forteca czy czołg. Dla wszystkich miłośników militariów i historii, twierdza Masada w Izraelu, już za chwilę. A my się z Państwem będziemy już żegnać. Widzimy się najpierw o 18:00, Widź pod prąd, dogrywka, a potem, tak jak mówiliśmy, 20:30, studium listu do Hebrajczyków. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję Ci.
Dziękuję.
Michał Fałek, dziękujemy Ci na łączach.
Dziękuję Wam, dziękuję Państwu.
Była z nami także redaktor Hanna Szen, z którą już pożegnaliśmy się. Widzimy się o 18:00. Do zobaczenia.
Masada. Wydawało się, że twierdza nie do zdobycia. Pokonani już praktycznie w całym Izraelu, Żydzi tutaj widzieli swoje ostatnie schronienie. Kiedy z dołu dostrzegli mury twierdzy Masada, a przede wszystkim wysoką górę, na której ona się znajduje, myśleli, że dotarli do bezpiecznej kryjówki, że to będzie ich twierdza, warowny gród, który zapewni im życie i przetrwanie. Okazało się, że nie było to schronienie, nie była to ucieczka. Stało się to ich pułapką, bo zostali tu otoczeni przez Rzymian i praktycznie dalsza część historii to jest oczekiwanie na tragiczny koniec. Warto wyciągnąć stąd wnioski. Niekiedy szukamy schronienia w jakichś murach, w fortecach, w zapasach, w dużej ilości pieniędzy i tak dalej. Ale tego typu schronienie i forteca, po pierwsze jest zawodne, każdy kiedyś to może zdobyć, po drugie może się stać pułapką, nie możesz się ruszyć, jeśli siedzisz w fortecy. Dużo lepiej byłoby mieć coś takiego jak czołg, czyli ruchoma forteca. I kiedy zobaczymy do jednego z psalmów, który jest też podstawą jednego z najbardziej znanych hymnów chrześcijańskich, to zobaczymy pewną prawdę o fortecy, czyli warownym grodzie. Kim jest dla chrześcijanina Bóg warownym grodem, naszym prawdziwym schronieniem, naszą prawdziwą twierdzą, która nigdy nie stanie się pułapką, która umożliwia, a wręcz zmusza nas do ruchu, bo Jezus nakazał swoim uczniom: idźcie, a zobaczcie, idźcie, a ja jestem z wami aż do skończenia świata. Ta ochrona nie przeminie. Tej ochrony żaden człowiek ani nadprzyrodzona istota nie potrafi sforsować. Te mury długo broniły, ale w końcu za pomocą tej zbudowanej rampy Rzymianie je sforsowali. Muru, jaki otacza wokół nas Jezus Chrystus, nikt nigdy nie sforsuje. i możemy śmiało iść naprzód.